Witam Państwa. Naszym gościem dzisiaj jest rano profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, członek Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych. Witam Panie Profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czy Pan się czuje bezpiecznie?
Tak, jak najbardziej.
A tam za naszą wschodnią granicą Rosja z Białorusią szaleje na ćwiczeniach Zapad 2017.
Rzeczywiście stanowi to pewne zagrożenie, które od poważnych państw wymaga podjęcia stosownych kroków zaradczych, ale szczęśliwie Polska nie tylko jest w NATO politycznie od roku 99, ale od początku tego roku jest również w sensie fizyczno-wojskowym w postaci wojskowego wzmocnienia wschodniej flanki NATO przez bezpośrednią obecność oddziałów wiodących mocarstw Zachodu, w naszym przypadku Stanów Zjednoczonych. W krajach bałtyckich stacjonują także kontyngenty jako rdzenie ramowy jednostek, odpowiednio brytyjski, kanadyjski i niemiecki na terenie Estonii, Łotwy i Litwy, plus kontyngenty pozostałych państw, które wysyłają tam mniejsze ilości żołnierzy, w tym kontyngent polski na Łotwie, także rumuński w Polsce, więc to wszystko powoduje wyraźne zademonstrowanie solidarności wojskowej, co nie jest figurą retoryczną.
I pan myśli, że to by wystarczyło na ten cały Zapad 2017, jak oni by tutaj chcieli na nas napaść?
Nie, oczywiście, że nie. To jest gra, która ma wymiar inny niż sztabowo-wojskowy. Gdyby, czego nie przewidujemy, Rosja w tej chwili przy użyciu owych zgromadzonych do manewrów sił uderzyła na państwo bałtyckie czy Polskę, to oczywiście obrona przed takim atakiem wymagałaby dodatkowego potężnego wzmocnienia. Natomiast, żeby naszym słuchaczom wytłumaczyć, na czym polega istota osłony, jaka została fizycznie stworzona przed tego typu agresją, najlepiej odwołać się do przykładu Berlina Zachodniego z czasów zimnej wojny, który był przecież wyspą Zachodu w morzu bloku sowieckiego.
I trwał
i nigdy nie podjęto próby ataku, chociaż było wiadomo, że zgrupowanie wojsk w ramach Północnej Grupy Wojsk Sowieckich, gdyby uderzyło na garnizony zachodnie, amerykański, francuski, brytyjski w Berlinie Zachodnim, to naturalnie by je pokonało. A zatem to nie potęga tych garnizonów, nie ich siła ognia odstraszała, tylko fakt, że były to garnizony amerykańskie, brytyjskie i francuskie. Innymi słowy, decydenci w Moskwie...
Że ta napaść na państwa bałtyckie oznaczałaby de facto napaść na Stany Zjednoczone na przykład.
Tak, myślę, że to jest jasne dla wszystkich, którzy się chwilę nad tym zastanowią, że oddziały inwazyjne musiałyby otrzymać instrukcje na wypadek wejścia w kontakt bojowy z oddziałami amerykańskimi, kanadyjskimi, brytyjskimi, etc. A zatem to na agresorze spoczywałaby ciężar decyzji o otwarciu ognia do oddziałów wiodących mocarstw Zachodu, czyli to, że wojna wybuchłaby między tymi mocarstwami a Rosją, nie zależałoby od poszanowania własnych podpisów pod traktatami, bo wtedy agresor mógłby mieć wątpliwość, czy rzeczywiście tu przyjadą. Natomiast skoro już są na miejscu, to takiej wątpliwości nie ma. To agresor musi znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, no tak, a najlepszym logicznym rozwiązaniem jest nie dokonywać agresji. I o to nam chodzi.
Nas pan profesor uspokoił tą informacją. Przeczytałem gdzieś, jakiś urzędnik natowski powiedział, że te ćwiczenia Zapad 2017 to wyglądają tak, jakby przygotowanie Rosji do ataku, do rozpoczęcia III wojny światowej.
Bo tak w istocie jest.
Myślę, po co Rosjanie tego typu ćwiczenia dokonują? Ćwiczą się w ten sposób, jakby chcieli napaść, rozpocząć III wojnę światową?
Rosja ma bardzo niewiele instrumentów skutecznych swojej polityki zagranicznej. Słabnie w wymiarze gospodarczym, szantaż gazowy jest już u schyłku swojej, czyli jest cieniem swojej dawnej potęgi. Wymiar ideologiczny w postaci komunizmu, który istniał w okresie sowieckim, już nie istnieje. Trudno przecież jako ideę uniwersalną ukazywać rosyjski imperializm czy panslawizm. Nie jest atrakcyjna cywilizacyjnie. W związku z tym najważniejszym instrumentem polityki zagranicznej jest eksport destabilizacji, szantaż, straszenie uderzeniem wojskowym, czy też prowadzenie operacji destabilizujących. Mieliśmy taki przykład ostatnio przecież w Czarnogórze z próbą zamachu stanu, którego celem politycznym byłoby powstrzymanie wejścia tego kraju do NATO.
Czyli będą się z nami liczyć tylko wtedy, kiedy będą się nas trochę bać jeszcze?
Myślę, że taka jest logika polityki rosyjskiej w tej chwili. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że świat jest niestabilny. Mamy w tej chwili bezpośrednie doświadczenie narastania napięcia na Dalekim Wschodzie wokół Korei Północnej. Głównym stabilizatorem pokoju i bezpieczeństwa w Europie są Stany Zjednoczone, potęga i prestiż ich armii. Gdyby Amerykanie byli zmuszeni do zaangażowania się wojskowego w dowolnym innym punkcie świata, w większą operację wojskową, no to oczywiście na Kremlu będzie to odebrane jako okazja do przetestowania skali zdolności reakcji tutaj, a manewry Zapad 2017 są przetrenowaniem takiego scenariusza, przygotowaniem logistyki do niego. Ona zapewne zostanie, raz rozmieszczona na Białorusi, nie będzie wycofana.
Czyli część tych żołnierzy zostanie tam, czy tego sprzętu, czy tej infrastruktury
rozwiniętych baz. To wszystko rzeczywiście pozwala na stwierdzenie, że jest to przygotowanie do III wojny światowej, do wielkiej operacji, co nie znaczy, że ona nastąpi, jeśli nie będzie dodatkowych czynników, jeśli nie zostanie wytworzona jakaś okazja, która by pozwoliła zasadnie czy bezzasadnie wierzyć decydentom na Kremlu, że oto jest okazja, której niewykorzystanie byłoby zmarnowaniem.
Taką okazją na przykład by był konflikt, jeżeli chodzi o Koreę Północną?
Na przykład tak. Jeśli byłby to konflikt jądrowy, to oczywiście.
To jeszcze na koniec zapytam o polską armię. Tu też powinniśmy być spokojni? Czy tylko patrzymy na te siły NATO, które na szczęście są u nas rozmieszczane, a jeżeli patrzymy na swoje wojsko, idzie to w dobrym kierunku, panie profesorze?
Tak, uważam, że idzie to w dobrym kierunku, pomimo olbrzymich zaniedbań poprzednich 8 lat. Przypomnę, że Polska za poprzednich rządów nie wdrożyła żadnego istotnego programu zbrojeniowego poza pociskami przeciwlotniczymi, GROM, na najniższym szczeblu obrony przeciwlotniczej. Nawet zainicjowany jeszcze w 2007 roku przez poprzedni rząd PiSu program wyposażenia indywidualnego żołnierza Tytan przez dwie kadencje parlamentarne nie został zrealizowany. Obecnie to wszystko jest odblokowane. Oczywiście w ciągu 2 lat nie da się odrobić poważnych zaległości przy jeszcze olbrzymich cięciach, bo też budżetowych. Przypomnijmy, że przy poprzednich rządach w 2008-2009 i 2013 roku mieliśmy formalne złamanie ustawy budżetowej. Nie przeznaczono ustawowego 1,95 na obronność, a faktycznie nigdy go nie wykonano, tego budżetu. I stąd olbrzymie zaległości. Obecnie mamy przeznaczone 2% PKB na zbrojenia. Niedawno mieliśmy pierwsze dostawy do służby haubic Krab. Rozwijana jest obrona terytorialna, często przez opozycję wyśmiewana, ale niesłusznie. Trzeba pamiętać, że to nie są wojska przeznaczone do wielkich bitew z głównymi włamaniami nieprzyjaciela, tylko do zastępowania sił operacyjnych w tych zadaniach, w których ich użycie, owych sił operacyjnych, byłoby marnotrawstwem. Jest oczywiste, że jednostki operacyjne czy specjalne nie będą używane do pilnowania infrastruktury, mostów, magazynów, dróg, portów i tak dalej. Również do opóźniania nieprzyjaciela. Więc w stosownych operacjach to jest bardzo rozsądne, a jednocześnie rozwiązujemy, niestety powoli z powodu rozsprzedania infrastruktury szkoleniowej, rozwiązujemy problem niedoboru rezerw osobowych Wojska Polskiego. Proszę pamiętać, że od 2008 roku nie byli szkoleni rezerwiści. Ci rezerwiści, którzy byli przeszkoleni wcześniej, według wszelkich prawideł sztuki, po 5 latach braku styczności z wojskiem, nie mogą być uznani za rezerwę pierwszej kategorii, a zatem nie mogą być bojowo użyci bezpośrednio po wcieleniu. Znów musieliby przechodzić jakiś okres szkolenia. To z kolei oznacza, że od 2014 roku mniej więcej Polska nie miała żadnych innych rezerw osobowych poza tymi żołnierzami, którzy odeszli ze służby stałej czy kontraktowej, a to było kilka tysięcy ludzi rocznie. Teraz to odrabiamy. Byliśmy w sytuacji, w której możliwości mobilizacyjne Polski były większe w Europie jedynie od możliwości mobilizacyjnych, w sensie procentowym do populacji, a nie w sensie liczby względnych oczywiście, Czech i Luksemburga, bo mieliśmy wskaźnik 0,26% populacji mobilizowanej, średnia europejska była 1,66%. Ci, którzy wiedzą, z kim graniczą, jak Estończycy czy Finowie, mieli powyżej 4%. Ja oczywiście rozumiem, że nie tylko liczba żołnierzy, bo to nie XIX wiek, decyduje o potędze armii, ale nie jest bez znaczenia. Obok technologii także ma to duże znaczenie na polu bitwy. Nawet najlepszy żołnierz nie spełni swojego zadania w miejscu, gdzie go nie ma.
Dokładnie. Czyli nie wygląda to źle. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, członek gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, był dzisiaj gościem porannym Polskiego Radia. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.